Pewnie zdarzyło wam się kiedyś usłyszeć frazę, że ktoś odniósł pyrrusowe zwycięstwo. Ten zwrot używa się dzisiaj do komentowania dosłownie wszystkiego. Od poczynań sportowych po wydarzenia na arenie politycznej. Nawet zdarzyło mi się kiedyś usłyszeć ten zwrot w jednym z programów kulinarnych z szefem w nazwie. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, czym był Epir i kim był Pyrrus i dlaczego nazywa się go królem molosów. Przed mikrofonem starszy szeregowy Radosław Lech z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
I szeregowy Jakub Kiziewicz.
Tymczasem zapraszamy was na pokład statku zmierzającego do starożytnej Grecji, Macedonii i Rzymu. Dowiemy się dzisiaj nieco o historii sztuki wojennej, starożytnym leadershipie i korzeniach europejskiej cywilizacji. Mam nadzieję, że podobnie jak ja odpoczniecie nieco przy opowieści pełnej mitów i legend okraszonych ciepłym klimatem Morza Śródziemnego.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Sponsorem konkursu jest wydawnictwo Bellona.
Zanim przejdziemy do samej opowieści, mamy dla was mały konkurs. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Bellona i dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej mamy do oddania jeden egzemplarz dzieła samego Juliusza Cezara. Mamy też kilka gadżetów z naszej brygady. Jeśli chcecie, by trafiła do was książka Juliusza Cezara o wyprawie galijskiej i mała niespodzianka od dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, napiszcie nam, kto i dlaczego był według was najwybitniejszym wodzem w historii. Odpowiedzi wysyłajcie na adres mailowy konkurs@uwmfm.pl. Jeśli chcielibyście zobaczyć sam regulamin konkursu, wejdźcie na stronę radia UWMFM. Powodzenia!
Sponsorem konkursu było wydawnictwo Bellona.
Epir. W starożytnej Grece Epiros znaczy stały ląd bądź kontynent. Kraina ta leży na terenie współczesnej Grecji i Albanii i w starożytnym świecie, podobnie zresztą jak dziś, charakteryzowała się specyficznym ukształtowaniem terenu. Linia brzegowa niemal graniczyła z licznie występującymi wzniesieniami i górami. Wysoka wilgotność sprzyjała rozrastaniu się lasów, hamowała natomiast rozwój upraw. Epir swoją nazwę zawdzięcza prawdopodobnie ludziom zamieszkującym liczne wyspy na Morzu Jońskim. Dla mieszkańców Korfu czy Otonoi, linia brzegowa Epiru była przepustką do bogatej kulturowo Hellady. Epiroci swoich korzeni doszukiwali się już w epoce brązu i czasów sprzed oblężenia Troi. Sama dynastia Ajakidów, rządząca w Epirze, miała zaś wywodzić się od mitycznego Ajakosa, który oprócz tego, że był ojcem Achillesa, w mitologii wpisał się również jako król Myrmidonów, a także jeden z nielicznych, którzy po śmierci stali się sędziami w odpowiedniku naszych zaświatów, czyli w Hadesie. Pierwszym mitycznym władcą i założycielem Królestwa Epiru miał być bohater wojny trojańskiej, syn Herrosa Achillesa, Neoptolemos. Neoptolemos po ojcu odziedziczył waleczność, odwagę i nieustępliwość. Po śmierci Herosa spod Troi miał jednak stać się okrutnym i żądnym krwi wrogów. W ramach zemsty za śmierć Achillesa Neoptolemos zamordował króla Troi Priama, jego córkę Poliksenę, a także dziecko księcia Hektora i Andromachy, małoletniego Astyanaksa. Mało tego. Po upadku miasta pojmał Andromachę, czyli wdowę po Hektorze, i uczynił z niej swoją nałożnicę. Po powrocie z długiej kampanii wojennej w Ilionie osiadł w zachodniej części Hellady, zakładając królestwo Epiru. Z Andromachą Neoptolemos miał doczekać się aż trójki dzieci – Pergamosa, późniejszego mitycznego założyciela miasta Pergamon, a także Molosa i Pielosa, którzy zasiedli na tronie Epiru. Okej. Dla nas współcześnie taki mit założycielski może wydawać się, delikatnie rzecz ujmując, no niezbyt chwalebny. Starożytnym Epirotom pasowało jednak pokrewieństwo ze słynnym Herosem Achillesem. Nie przeszkadzały także odziedziczone po Neoptolemosie odwaga, męstwo i nieustępliwość. A to, że pierwszy król miał być tak okrutny, żądny krwi i bezduszny, cóż, taki był wówczas klimat. Niemniej jednak według mitologii Neoptolemosa spotkała słuszna kara. Miał bowiem zostać zgładzony podczas wizyty w delfijskiej wyroczni. Jak wspominałem, a co też znajduje odzwierciedlenie w pracy profesora Mirona Wolnego, Epir był gęsto zalesiony. Potomkom Achillesa i Neoptolemosa nie brakowało więc drewna, które było ważnym surowcem w starożytnym pejzażu. Rolnictwo było wobec tego dosyć mocno ograniczone i opierało się głównie na pasterstwie. Poprzecinana górami kraina przez długi czas nie była królestwem, które mogłoby walczyć o Prym w Helladzie. Ukształtowanie terenu nie sprzyjało demografii i gospodarce. Ponadto było to królestwo dosyć luźno wiążące plemiona, z których najważniejszym były plemiona Chaonów, Tesportów i najsilniejszych, a zarazem pełniących władzę zwierzchnią, Molosów. Z uwagi na nieszczególnie dużą liczbę dostępnych rekrutów, ciężka do osiągnięcia była również przewaga militarna. Z tych oto powodów peryferyjny Epir stał z boku i raczej biernie niż nadzwyczaj aktywnie obserwował, jak o dominację w świecie Hellenów walczą Ateny i Sparta, a później także Teby. Epir co prawda miał swój niezbyt duży udział w wojnie poloponeskiej, ale był tutaj tylko jednym z przedmiotów, a nie podmiotem sporu. Początkowo Helleni pogardliwie spoglądali tak na Epirotów, jak i Macedończyków, określając ich mianem Barbaros, czyli barbarzyńca. I nie przekonywał większości Helenów fakt, że wpływy kultury greckiej były zwłaszcza wśród arystokracji niezaprzeczalne i widoczne gołym okiem. Obecnie panuje pewien konsensus wśród naukowców i wiadomo, że sami Epiroci porozumiewali się jednym z dialektów helleńskich. Skąd zatem brało się uprzedzenie Greków ze Sparty, Tepi, Aten co do Macedończyków i Epirotów? Między innymi z ustroju, który panował w obu krajach. Monarchia dla dużej części Hellenów była tożsama z bezduszną tyranią. Cóż, dziwaczny ustrój Sparty z dwoma królami, dający garstce Spartiatów możliwość wykorzystywania do cna Helotów, nikomu nie przeszkadzał. W historii, tak jak i bardzo często obecnie, występowały podwójne standardy. Ustrój w Epirze był dosyć specyficzny. Jak podaje tom trzeci historii starożytnych Greków, w okresie wczesnego hellenizmu królestwo zachowywało luźną strukturę plemienną. Z jednej strony decydującą rolę odgrywało plemię Molosów z królem z dynastii Ajakidów, a z drugiej pozostałe plemiona dobrowolnie uznawały jego zwierzchność, utrzymując przy tym sporą dozę autonomii. Plutarch w biografii Pyrrusa wspomina jeden z obyczajów Epirotów. Podczas corocznego święta ku czci Zeusa w Pasaronie, zgodnie z tradycją władcy Epiru mieli wypowiadać przysięgę wobec swoich poddanych, że będą rządzić wedle praw. Poddani przysięgali zaś, że wedle praw będą władzę królewską szanować. W związku z tym siła władzy królewskiej w dużej mierze zależała od determinacji samego władcy. W dziejach Epiru bywali władcy słabi, średni i silni. Ustrój pozostawał zaś bez zmian. Oprócz bliskości greckich potęg z Attyki i Peloponezu, a później także Macedonii, Królestwo Epiru miało jeszcze jeden duży problem, czyli graniczących z Epirem od północy nieobliczalnych i półdzikich Ilirów. Ci nieraz, nie dwa byli sprawcami łupieskich najazdów na te królestwo. Jeden z takich napadów odrębniły Ilirom wojska macedońskie pod dowodzeniem króla Filipa II. Sojusz Epiru z dużo silniejszą Macedonią został później przypieczętowany politycznym mariażem, co jak się miało okazać wpłynęło dosyć znacząco na dalsze dzieje Królestwa Molosów. Na lekcjach historii w polskich szkołach Epir pojawia się po raz pierwszy dzięki księżniczce Olimpias, a także jej wybitnemu mężowi, Filipowi II. Król Macedonii był człowiekiem niesamowicie ambitnym i nie zamierzał zadowalać się władzą w samej Pydnie. W związku z tym prawo Olimpias do tronu zostały wykorzystane przez Filipa, który oprócz podporządkowania sobie większości greckich poleis, szybko i sprawnie podporządkował sobie również ojczyznę małżonki. Ze związku Filipa II z Olimpias narodziła się dwójka dzieci. Genialny syn, wspominany już w naszym cyklu niejednokrotnie, Aleksander, który otrzymał przydomek Wielki, a także córka Kleopatra. Wróćmy jednak do samego królestwa Molosów. Po wielu zawirowaniach i walkach tron Epiru przypadł człowiekowi Filipa II, czyli Aleksandrowi pierwszemu. Dla porządku, bratu Olimpias. Jego małżonką została zaś siostrzenica, czyli Kleopatra. Aleksander I był wobec tego wujem, a zarazem szwagrem Aleksandra Wielkiego. Tak wiem, epiroci nie byli zbyt kreatywni w nazywaniu potomstwa. Aleksander I Ajakida. Dodajmy nazwę dynastii, by nie mylił się on nam ze sławniejszym siostrzeńcem z rodu Argeadów. Przyszedł do historii głównie przez jego kampanię wojenną przeciwko Lukanom w Italii, do której został wynajęty przez Tarent, bogatą kolonię grecką na Półwyspie Apenińskim. I tutaj znów przechodzimy w sferę mitów i legend, barwnie dopełniających antyczne dzieje. Bowiem Aleksander I Ajakida przed wyruszeniem do Tarentu udał się do wyroczni w Dodonie. Wyrocznia miała przekazać mu, by unikał miasta Pandozja oraz rzeki Acheron. Władca stwierdził, że wróżba nie może dotyczyć kampanii wojennej w Italii, gdyż miasto i rzeka o tych nazwach znajdowały się w Epirze. W rejonie Wielkiej Grecji, jak nazywano południową część Italii, Aleksander szybko udowodnił swoją wartość dowódczą. Pokonał plemiona Lukanów i Brutiów. W imieniu Tarentu zawarł również porozumienie wymierzone w Samnitów z wówczas uchodzącym za barbarzyńskie miastem na siedmiu wzgórzach. Nikt wówczas nie spodziewał się, że Rzym może stać się w przyszłości jednym z największych, a zarazem najtrwalszych imperiów w historii. Po pierwszych sukcesach Tarent podjął decyzję o wycofaniu się z wojny. Tarentyjczycy po prostu widzieli zagrożenie w postaci wzrostu znaczenia króla Epiru. Wyrolowany i osłabiony Aleksander przegrał w 330 roku przed naszą erą bitwę pod miastem, które ku zaskoczeniu Epiroty miało nazywać się Pandozja. Zdradzony przez italskich najemników Aleksander I Ajakida postanowił walczyć. Miał nawet zabić samego dowódcę Lukanów. Niestety przewaga Italików była przygniatająca i jedyną szansą na ocalenie życia została ucieczka. Pech chciał, że drogę ucieczki przecinała rzeka, na której nie było żadnego sprawnego mostu. Podczas przeprawy w pław król Epiru został przybity włócznią przez lukańskiego najemnika i zginął porwany przez nurt rzeki. Jak się pewnie domyślacie, rzeka ta nosiła nazwę Acheron. W ten oto sposób dopełniła się przepowiednia wyroczni z Dodony. Tu kończą się mity, a zaczyna się prawdziwy galimatias na epirockim tronie, ponieważ Aleksander I Ajakida zostawił po sobie małoletniego syna Neoptolemosa i zawsze chętnych do przewrotów Hellenów. W takim wypadku Rada Regencyjna po prostu nie mogła oznaczać niczego dobrego. Dodatkowo, w 323 roku przed naszą erą umiera nieoczekiwanie Aleksander Wielki, a imperium, które po sobie pozostawił, zostało podzielone między ambitnych i rządnych władze generałów wielkiego monarchy, nazywanych diadochami, czyli następcami. W związku z tak dużymi przetasowaniami w regionie, o swoje wpływy zaczęła walczyć też uwielbiająca spiski i intrygi Olimpias. Po śmierci Aleksandra wróciła ona do ojczyzny i postanowiła jak najszybciej wykorzystać królestwo Molosów, by włączyć się na poważnie do tej epirocko-grecko-macedońskiej gry o tron. Jak słusznie podkreśla Robert Errington w książce Historia świata hellenistycznego, kompromis, który został zawarty pomiędzy wodzami po śmierci Aleksandra Wielkiego, stanowił prosty przepis na katastrofę. Wybaczcie, ale jeśli zaczniemy tłumaczyć zależności i wszystkie zawiłości ciągłych przewrotów i wojenek domowych na helleńskim podwórku, to braknie nam odcinka. Dość powiedzieć, że po początkowych sukcesach Olimpias finalnie przegrała batalię o wpływy. Dodatkowo namieszała też w samym Epirze, w którym hierarchia i kolejność dziedziczenia stały się zupełnie niejasne. Kochana, ale i jednocześnie znienawidzona, tak przez krajan, jak i wielu innych pragnących jakiejkolwiek stabilizacji Greków i Macedończyków, została zamordowana na rozkaz zarządzającego Macedonią Kassandra w 316 roku przed naszą erą. Niedługo później Kassander pozbył się również syna Aleksandra Wielkiego i wdowy po Wielkim Królu. Odtąd już nic nie będzie hamować ogromnych ambicji diadochów. Rozpoczął się również etap walki o tron Epiru. Jedną z postaci, które miały silne prawa do władzy w królestwie, był młody Pyrrhus, bodaj najsłynniejszy z dynastii Ajakidów.